Wracamy do naszej rozmowy o Polkach, które zmieniły wizerunek kobiety. Trochę pokrótce dzieliliśmy się różnymi wrażeniami dotyczącymi poszczególnych tych postaci, ale chciałbym, żeby może, jeśli pani pozwoli, przy niektórych zatrzymać się troszeczkę dłużej. Jest taka tutaj osoba, która zrobiła na mnie szczególne wrażenie, pani Antonina Walicka, którą pani tu nazywa panią przełożoną. No, to nie tyle, że nie jest to nazwa wymyślona, tylko po prostu tak ona była nazywana. Ale czyją była przełożoną? Dlaczego tak się nazywa?
Była przełożoną renomowanej warszawskiej pensji dla panien. A życiem swoim można powiedzieć, że realizowała ideał kobiety określony przez Elizę Orzeszkową, że kobieta powinna być samowystarczalna finansowo i przydatna dla innych. I rzeczywiście życie Antoniny Walickiej takie było. I to też jej zawdzięczamy być może, że ta, znaczy nie być może, na pewno, że ten nasz świat wygląda tak, jak wygląda, a nie inaczej, bo ona wychowała kilkanaście pokoleń młodych Polek. Zaczęło się to w bardzo trudnych warunkach, bo na początku XX wieku, kiedy założyła pierwszą czteroklasową szkołę w Warszawie, szkołę dla dziewcząt, podstawowe trudności stwarzały władze rosyjskie, władze szkolne. Ona nie dostała pozwolenia na piątą i szóstą klasę, w związku z tym prowadziła tę piątą i szóstą klasę początkowo konspiracyjnie. I rzeczywiście, jak się to czyta, te relacje uczennic, jak to się odbywało, to człowiek się nadziwić nie może, bo już my ze szkołą nie mieliśmy takich kłopotów, żeby się uczyć.
Tam jest stały nadzór. No przecież tutaj się czyta w pani książce relacje u uczennic, czy też tych osób, które mają pamięć tych wydarzeń, tak? To tam mamy do czynienia z takim dręczącym nadzorem, tak? Ze strony tych różnych komisarzy rosyjskich.
Inspektorów szkolnych. Inspektorów. Tak, w każdej chwili taki inspektor mógł przyjść do szkoły i wszystko sprawdzić. Wszystko trzeba było mu pokazać. W związku z tym te nielegalne lekcje polskiego, czy polskiej historii, czy polskiej geografii odbywały się na najwyższym piętrze w pomieszczeniu, w klasie znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie strychu. I w momencie, kiedy przychodził taki inspektor, był cały system ostrzegawczy, woźna na dole naciskała specjalny przycisk i w tym momencie tak zwana dama klasowa przebiegała po klasie, zbierała szybciutko kajety i książki, wynosiła to wszystko na strych, a panienki kładły przed sobą na ławkach robótki ręczne.
Bo tak było oznaczone lekcje
tak,
polskiego,
tak
jako
oznaczone,
robótki ręczne z krzyżykiem.
Tak było oznaczone w planie lekcji. I zanim inspektor na to trzecie piętro dotarł, to już wszystkie panny spokojnie szyły. A nauczyciele tych nielegalnych lekcji też ryzykowali bardzo wiele, bo to byli bardzo znani ludzie. To był Władysław Smoleński, historyk wybitny. Uczył tam Ignacy Chrzanowski, jeden z najwybitniejszych polonistów, historyków literatury. Uczył Aleksander Janowski, założyciel Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Czy Kazimierz Kulwieć. Więc to były wszystkie takie postacie świata akademickiego, takie z górnej półki. Oni ryzykowali swoją karierę naukową w tym momencie. Przemykali się na pensję tylnym wyjściem, tam
schodkami
tajnymi. I w momencie, kiedy się pojawiał inspektor, oni musieli się szybko z tej pensji ulotnić, więc to trochę tak wyglądało. Jak na filmie.
Cały kontekst tego jest niezwykły. Przypomnijmy sobie, że rok urodzenia naszej bohaterki to jest rok 1867. Ona z kolei zmarła w roku 45. Więc mamy do czynienia z niezwykłym takim, jakby to powiedzieć, następstwem różnych epok bardzo różnie nastrojowych. Tak? Ten czas, gdy przyszła na świat i gdy dojrzewała, to był czas wielkiej smuty i wielkiej udręki
po powstaniu
styczniowym. No, nawet nie chodzi o samą prostą reakcję jakiegoś smutku i bólu narodowego po upadłym powstaniu, ale to był przecież także przecięcie pewnych nadziei i na dłuższy czas trochę też taka przegrana bitwa, którą trochę wyglądała na przegraną wojnę. To były pokolenia, które były na skraju takiego przekonania, że o te sprawy takie, o które bili się ojcowie, nie warto zabiegać, są przegrane, trzeba na czym innym się skoncentrować. To jest czas, w którym ona wchodzi w życie, w którym się po raz pierwszy kształtuje. Potem mamy czas tych wszystkich nadziei, w których ona też uczestniczy i które też również wytwarza. Rok 1905 i początki pewnej swobody, jeśli chodzi o szkołę, to miało to moment zupełnie przełomowy, tak? Pewna swoboda czy wolność szkolna.
Ale tak naprawdę ta wolność szkolna to przyszła dopiero w momencie, kiedy Niemcy wkroczyli do Warszawy w 16 roku i wtedy można było oficjalnie uczyć języka polskiego, polskiej historii, polskiej geografii, bo przedtem, za czasów rosyjskich, język polski był nauczany jako język obcy, a polska historia i geografia były uczone w ramach historii, geografii powszechnej. Więc to były takie zakazane przedmioty i dopiero większa swoboda nastąpiła w momencie wkroczenia Niemców. Ale Antonina Walicka zajmowała się nie tylko intelektem swoich wychowanek, lecz także przygotowaniem ich do roli obywatelek swojego kraju, kiedy ten już będzie wolny, a później już wolnym kraju. Ona mówiła, że społeczeństwo szkolne to przyszłe społeczeństwo dorosłe. Więc w szkole było bardzo dużo takich, powiedzielibyśmy, inicjatyw społecznych. W czasie pierwszej wojny i także w czasie wojny bolszewickiej uczennice, te starsze, razem z nauczycielką jeździły do szpitali, zawoziły tam dla rannych żołnierzy jedzenie, ubrania, pieniądze uzbierane ze składek, papierosy. Już w 1907 roku powstało w szkole tak zwane Towarzystwo Wzajemnej Pomocy. Oczywiście działało to pod okiem nauczycielek, ale wszystkim tym zajmowały się pensjonarki. One prowadziły sklepik uczniowski, taki z materiałami szkolnymi tańszymi niż na mieście, antykwarnię podręczników, bibliotekę, do której zbierały książki. Zajmowały się też takim samokształceniem, to znaczy organizowały odczyty i spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi. I tutaj miały panny dużą swobodę działania, tyle że oczywiście pod czujnym okiem pani przełożonej. Natomiast w tym Towarzystwie Wzajemnej Pomocy, oprócz tego takiej właśnie działalności, wdrażano dziewczynki do pewnych procedur administracyjnych, więc one miały obowiązek, raz na rok było walne zebranie, one miały obowiązek pisać sprawozdania, sprawozdania finansowe, były wybory, były raporty, czyli przygotowywało się na takim szkolnym poziomie kilkunastolatek przyszłe pracownice polskiej administracji, czy tak, działaczki więc nie, polityczne.
A więc nie tylko jakaś kompetencja naukowa na poziomie szkolnym, ale także społeczna. Jakby znajomość pewnych funkcji, zachowań, działań, które wymagają współpracy i także odnalezienia się w zespole, nie tylko takim, jak się ogólnie mówi, w grupie koleżeńskiej, ale w takiej grupie,
tak, w takim,
która
jest zróżnicowana. W szerszym kontekście, jak najbardziej. I jeszcze co jest ciekawe, że tam było duże zróżnicowanie, że jeśli chodzi o pochodzenie społeczne, a także o stopień zamożności. I zawsze było kilka lub nawet kilkanaście uczennic, które płaciły mniej. Szkoły prywatne były wtedy dosyć drogie, ale były takie, które miały ulgi, a były
45
takie, które,
złotych miesięcznie,
które nie płaciły nic. Więc no tak. I co najważniejsze, jednak wspomina jedna z uczennic później, że dopiero po skończeniu szkoły dowiedziała się, że jej koleżanka z klasy była taką uczennicą bezpłatną. Czyli jeszcze to była sprawa załatwiana dyskretnie, żeby nikogo nie upokorzyć tym, tą dobroczynnością. Mhm. A dziewczynki naprawdę wszystko robiły same. Ja nie mogę teraz tego państwu pokazać, ale do swetra mam przypięty znaczek szkoły, tejże właśnie, zaprojektowany przez jedną z uczennic i to są inicjały AW, Antonina Walicka, i w to wpisana malusieńka literka G, oznaczająca gimnazjum, bo ta pensja w wolnej Polsce przekształciła się w ośmioklasowe gimnazjum Antoniny Walickiej.
No, ta przypinka, czy inaczej byśmy powiedzieli znaczek, albo już tutaj powiedzmy również broszka, w pani przypadku nie jest taka zaskakująca, bo jest czymś w rodzaju rodzinnej pamiątki. Powiedzmy sobie szczerze, pani Aleksandra Walicka to pani babcia.
To jest moja cioteczna prababcia, czyli siostra mojego rodzonego pradziadka. I dzięki temu, że w rodzinie zachowały się materiały dotyczące zarówno jej samej, jak i dużo dokumentów, materiałów dotyczących pensji, która spłonęła, została zbombardowana przez Niemców, więc to, co było w szkole, zostało zniszczone doszczętnie. Czyli zachowało się tylko to, co pozostało w rękach rodziny i dzięki temu mogłam wykorzystać ten materiał i odtworzyć tę niezwykle barwną historię.
Oglądam również zdjęcia w tej książce pokazujące dziewczęta prężące się w czasie ćwiczeń fizycznych, przygotowujące się do różnych występów.
Jest świetna
obecne tutaj. No jest to robiące wrażenie. Zresztą to nie tylko właśnie upozowane zdjęcia, tylko pewne zdjęcia sceny szkolne, tak, badania tutaj również widzę.
Właśnie, to badanie lekarskie, czy lekcja gimnastyki, bo zdjęcia takie klasowe, to różne się zachowały. Natomiast ten gabinet lekarski, ta lekcja gimnastyki pensjonarek, to jest naprawdę taka ciekawostka.
Jedna z rzeczy, która robi też wrażenie, gdy się czyta o duchu tej szkoły, w którym, no, który był duchem tej pani przełożonej, to jest połączenie takich dwóch rzeczy, które rzadko ze sobą chodzą niestety, mianowicie pewnego jakby wydobywania całego potencjału tradycji, tak, kanonu kulturowego i tak dalej, równocześnie pewna umiejętność znalezienia się z tym w współczesności, tak, mówiono trochę tak w języku tamtych czasów, że to jest szkoła demokratyczna, tak, wtedy to znaczyło trochę co innego niż potem po wielu przejściach to słowo demokracja jest wywijane na różne strony, ale wtedy znaczyło, zdaje się, jak rozumiem, po prostu to, że nie była to szkoła nastawiona przede wszystkim na jakiś stanowy przesąd, zamykanie się,
ograniczenie. Nie, zupełnie nie. To absolutne zaprzeczenie tego było nawet, bo Antonina Walicka była endeczką, a w każdej klasie było kilka Żydówek. I tu jest zaprzeczenie tego podstawowego skojarzenia, jakie dzisiaj ludzie często mają, że endecy to antysemici. Nieprawda.
Tak, tam czytamy takie różne, również akurat bolesne anegdoty dotyczące tego, jak z tych osobistych przekonań politycznych przełożonej usiłowano wytwarzać atmosferę jakichś plotek wokół tej szkoły i jak potem wskutek zdecydowania przełożonej dochodzić prawdy, udawało się te plotki odrzucać, tak, jakoś pokazywać, że są pozbawione podstaw. Niemniej, no cóż, to jest tak, fake news.
Fake news, tak, klasyczny przykład.
Zawsze można coś takiego.
Nie jest to wynalazek naszej epoki.